Przed nami porady lekarskie. W soboty prowadzi na naszej antenie dr Urszula Krupa. Witamy w naszym studiu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie właściwie powrócę, bo już wielokrotnie mówiłam w różnych innych programach na temat flory jelitowej, która okazuje się bardzo ważnym czynnikiem dla zdrowia. Z obserwacji wiadomo, że większość problemów zdrowotnych ma również osób z problemami zdrowotnymi, mają również dolegliwości jelitowe i zaburzoną florę bakteryjną jelit. Niektórzy twierdzą nawet, że choroby psychiczne i neurologiczne mogą być wynikiem uszkodzenia śluzówki jelit oraz nieprawidłowej flory bakteryjnej, prowadząc do stanów zapalnych i omawianego już kiedyś przeze mnie zespołu tak zwanych nieszczelnych jelit albo przeciekających jelit. Ostatnie doniesienia dowodzą, że nawet 85% układu immunologicznego znajduje się w jelitach i istnieje ścisły związek flory jelitowej z układem odpornościowym. Fizjologiczna mikroflora przewodu pokarmowego obejmuje, w zależności od badaczy, od 400 tysięcy do kilku tysięcy szczepów organizmów o łącznej masie od 1,5 do 2 kg, stanowiących źródło niezliczonych antygenów stale pobudzających jelitowy system immunologiczny, chociaż warto mieć świadomość, że do tej pory tylko 1% bakterii jelitowych udało się wyhodować w warunkach laboratoryjnych. Te wszystkie preparaty, które występują w aptece, to jest skład właśnie 1% tylko flory jelitowej. Największe nagromadzenie flory bakteryjnej stwierdza się w końcowym odcinku jelita krętego i w okrężnicy. Warstwa nabłonka błony śluzowej wraz z pokrywającym go śluzem fizjologicznie stanowi barierę oddzielającą mikroflorę, czyli nie tylko te bakterie kwasu mlekowego, ale także te tysiące bakterii, od układu immunologicznego błony śluzowej. Do prawidłowego funkcjonowania bariery konieczne jest zachowanie nieprzepuszczalności błony śluzowej, szczególnie dzięki ścisłym połączeniom komórkowym. Zwiększona przepuszczalność nabłonka, stwierdzana u chorych, może powodować wnikanie antygenów bakteryjnych przez błonę śluzową, stając się powodem reakcji odpornościowej. Ta reakcja przebiega z udziałem krwinek białych, tak zwanych limfocytów T, i mogą powstawać przeciwciała przeciwko nawet bakteriom saprofitycznym, prowadząc do reakcji zapalnej wskutek uwolnienia substancji zapalnych albo mediatorów zapalnych. Bariera śluzówkowa może ulegać uszkodzeniu pod wpływem bardzo różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Tutaj wymieniane są bardzo różne związki, wszystkie te, które dodawane są do pożywienia jako konserwujące, ale też niesterydowe, leki przeciwzapalne, palenie tytoniu. Jelita mogą być zakażone grzybami, toksynami, przez co może dochodzić do zaburzenia czynności całego układu pokarmowego. Podkreślane jest, że szczególnie słodzone produkty sprzyjają rozmnażaniu flory grzybiczej, która zmniejsza odporność, zwiększa ryzyko cukrzycy, otyłości, także chorób serca i nowotworów. Wysokie spożycie cukrów powoduje nie tylko wzrost poziomu cukru we krwi, czyli hiperglikemię, ale jest powodem wydzielania dużej ilości insuliny, co określa się w medycynie hiperinsulinemią, która również jest ryzykiem rozwoju nowotworów. Zakłócenie równowagi mikrobiologicznej jelit może leżeć u podstaw zarówno ostrych infekcji, jak i wielu chorób przewlekłych. Począwszy od alergii, tak wszechobecnej w tej chwili, reakcji różnych autoimmunologicznych i chorób autoimmunologicznych po przewlekłe choroby zapalne. Zadaniem układu immunologicznego jest rozpoznanie, odróżnienie drobnoustrojów chorobotwórczych, od nieszkodliwych, a nawet koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, czyli flory saprofitycznej, jaka odgrywa ogromną rolę w trawieniu, w przemianach węglowodanów, również w przemianach wszystkich związków, ale także błonnika i tych, które części błonnika, które nie ulegają przemianie. Głównym produktem przemiany bakteryjnej tych związków są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, będące podstawowym źródłem energii dla nabłonka jelita, błony śluzowej jelita grubego. Trawione są także w jelitach również inne złuszczone nabłonki, śluz, metabolizowane są składniki żółci, jak już mówiłam, wiele leków i związki rakotwórcze. Ten nerwowy układ w ścianach przewodu pokarmowego, który obejmuje miliony komórek nerwowych, nazwano nawet drugim mózgiem i wykazano, że te komórki potrafią się porozumiewać, zapamiętywać i uczyć. Nawet 90% impulsów biegnie od jelit do mózgu i tylko 10% w tej reakcji biegnie odwrotnie. Jelitowy układ nerwowy znajduje się w całym przewodzie pokarmowym, czyli począwszy od przełyku jelita cienkiego, trzustki, aż po końcowe odcinki, wpływając na perystaltykę, ruchy jelitowe, skurcze mięśniówki, wydzielanie enzymów trawiennych i także przesuwanie treści pokarmowej. Układ nerwowy jelit działa za pośrednictwem również ciągle poznawanych neuroprzekaźników, wśród których wymieniane jest szczególnie serotonina, dopamina, acetylocholina. W przekazywaniu impulsów ogromną rolę odgrywa właśnie serotonina, która jest nośnikiem informacji między komórkami nerwowymi, także między jelitami a mózgiem. Flora bakteryjna według nowych informacji wydziela także endorfiny i 90% serotoniny jest właśnie wytwarzanych przez komórki jelitowe. Nowe odkrycia mają zaowocować nowymi lekami regulującymi poziom serotoniny w jelitach, określanych, jak mówiłam, drugim mózgiem. Nad tymi lekami antydepresyjnymi pracują już firmy farmaceutyczne. Dotychczas sądzono, że większość nieswoistych zapaleń jelit ma tylko podłoże psychosomatyczne, wywołane przez przewlekły stres, depresję czy urazy, jednak obserwowano, że większość osób cierpiących na zaburzenia depresyjne czy lękowe również cierpi na dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Jelitowy układ nerwowy przewodu pokarmowego ma w związku z tym odgrywać rolę już nie tylko w trawieniu, ale właśnie w wielu powodować, wpływać na nastrój, na emocje, na zachowanie. W związku z tym także stres i negatywne emocje osłabiają tą barierę, jaką jest ściana przewodu pokarmowego. Odkryto powiązanie między zespołem nieszczelnych jelit, infekcją a depresją. W zespole nieszczelnych jelit bakterie i inne drobnoustroje chorobotwórcze przedostają się do krwi, stąd także do mózgu i wpływać mogą na zmianę funkcji wspomnianych neuroprzekaźników, od których zależą nie tylko emocje, ale i samopoczucie. Wykazano w badaniach, że infekcja paciorkowcowa może być przyczyną nie tylko zapalenia gardła, ale nerwicy natręt zespołu Tourette'a. Także rozszczelnienie jelit wykazano, że jest przyczyną wielu stanów zapalnych przewodu pokarmowego. Dodatkowo zespół nieszczelnych jelit powoduje zakłócenie równowagi flory jelitowej z rozwojem również chorobotwórczych drobnoustrojów, narażając na choroby z autoagresji, szczególnie Wymieniane są różne czynniki ryzyka, nie tylko genetyczne, ale jak już mówiłam, wiele środowiskowych. Warto pamiętać, że pierwsze bakterie jelitowe konieczne do trawienia noworodek otrzymuje w trakcie fizjologicznego porodu. Dzieci urodzone cięciem cesarskim są w większym stopniu narażone na ryzyko chorób autoimmunologicznych. Od chwili narodzin równowaga mikroflory jelitowej podlega ciągłej zmianie i może zostać zaburzona przez różne czynniki, zarówno, jak już mówiłam, zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Wśród tych zewnętrznych, poza tymi, którymi wymieniałam, oczywiście wymieniane są szczególnie metale ciężkie, pestycydy stosowane w rolnictwie, różnego rodzaju dodatki żywieniowe, antybiotykoterapia, szczepienia, które mogą prowadzić do zniszczenia saprofitycznej flory jelitowej. Badania wykazały, że karmienie piersią znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia u dzieci astmy, a także zabezpiecza przed rozwojem reumatoidalnego zapalenia stawów. Stwierdzono również związek krótkiego czasu karmienia z rozwojem ADHD u dzieci. Wiele nowych badań, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, dotyczy właśnie probiotyków i prebiotyków, które w tej chwili są jak tematem wielu badań. Pierwszym objawem zaburzonej funkcji jelit może być właśnie alergia, jaka wskazuje na nieprawidłową czynność układu odpornościowego. Dlatego za podstawę leczenia chorób autoimmunologicznych uznawane jest usunięcie chorobotwórczych drobnoustrojów z jelit i uzupełnienie saprofitycznej flory jelitowej z wyleczeniem śluzówki przewodu pokarmowego. Przeciwciała powstałe na skutek nietolerancji pokarmowej niszczą śluzówkę jelit. Wymieniane są i ciągle badane nietolerancja na gluten i produkty mleczne. Gluten składa się z aminokwasów glutaminy i prolaminy, jakie są tylko częściowo trawione, tworzą glutamorfiny o charakterze opiatów, które mają zakłócać układ immunologiczny, także są uzależniające. Gluten przechodząc przez ściany jelit, pokonując tą barierę jelitową, wywołuje reakcję układu odpornościowego. Chociaż nietolerancja glutenu jest dość trudna do zdiagnozowania, jednak wielu zwolenników teorii o szkodliwości glutenu twierdzi, że dieta bezglutenowa leczy stany zapalne jelit. Podejrzewa się także, że nietolerancja glutenu może być powodem nie tylko wspomnianych już tutaj chorób, ale nawet miażdżycy i zaburzeń chorób układu krążenia. Podobnie podejrzenia są co do kazeiny, która pochodzi z mleka i podobnie jak gluten nazywana bywa neurotoksyną, która może uszkadzać jelita i pobudzać układ immunologiczny do wytwarzania przeciwciał, to oczywiście powodując wszystkie te konsekwencje, o których mówiłam. Za chwilę opowiem o leczeniu. Leczenie według medycyny tak zwanej naturalnej powinno się zacząć od oszczędzania jelit i przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej. Wskazana jest nie tylko dieta niskosodowa, ale wysokomagnezowa z dużą ilością warzyw i owoców. Odbudowanie flory bakteryjnej jelit wymaga podawania probiotyków. Oczywiście te probiotyki mogą być w formie preparatów farmakologicznych, ale jak powiedziałam, ponieważ poznanych jest z bakterii kwasu mlekowego tylko 1% ze wszystkich saprofitujących bakterii, dlatego szczególnie polecane są kiszonki. Szczególnie wymieniana jest kiszona kapusta jako źródło wielu milionów saprofitycznych bakterii i witaminy C. Odkryto przy tym, że w kapuście świeżej. Witamina C jest zamknięta w pewnej strukturze, dość trudna do przyswojenia i dopiero w trakcie fermentacji bakterie, niszcząc tą strukturę, uwalniają witaminę C. Warto pamiętać, że kapusta musi być kiszona, a nie kwaszona. Te bardzo często kupowane w takich opakowaniach foliowych kapusta kiszona, czy ogórki, czy inne warzywa są kwaszone, a nie różnego rodzaju związkami kwasotwórczymi, a nie kiszone. W związku z tym wskazane jest kiszenie kapusty w domu i czy ogórków. Wskazane są także inne kiszonki, zarówno buraki, jak i marchew. Nie tylko probiotyki, czyli bakterie kwasu mlekowego, które są obecne, jak już mówiłam, w tych kiszonych, zwłaszcza warzywach, ale także w jogurcie, mają znaczenie. Także do ich rozwoju konieczne są prebiotyki, czyli błonnik, który znajduje się w warzywach i owocach. Produkty kiszone zawierają różne bakterie kwasu mlekowego, nie tylko te, które są wypisywane na przykład na preparatek, czyli Enterococcus lactophilus czy Streptococcus. Sfermentowane mleko również zawiera, jak już mówiłam, te bakterie, które jednak w preparatach są kapsułkowane z tego względu, że zwłaszcza kwas solny w żołądku i enzymy niszczą te bakterie, stąd preparaty probiotyczne są kapsułkowane i nawet powlekane, żeby rozpuszczała się otoczka produktu dopiero w jelicie. Skutki prebiotyki są definiowane jako składniki żywności, które nie ulegają trawieniu, ale one właśnie stanowią korzystne warunki do rozwoju bakterii saprofitycznych. Preparaty z kolei łączące funkcjonalną całość probiotyku z prebiotykiem noszą nazwę symbiotyku. W medycynie naturalnej, już też wspominałam kiedyś, zwłaszcza medycynie świętej Hildegardy, polecane poza dietą bogato-błonnikową, czyli 2/3 warzyw i 1/3 owoców w pożywieniu, poza orkiszem, wskazane są także płatki owsiane, jęczmienne, szczególnie z jogurtem, i już również wspominana regeneracja jelit miodem gruszkowym z przewłogą górską, a także babka płeśnik, która pęczniejąc tworzy łagodny śluz, ochrania jelito i leczy śluzówkę jelita. Oczywiście w tych korzystnie działających na błonę śluzową przewodu pokarmowego jest nie tylko kapusta, ale także polecany jest nawet 2 razy dziennie picie soku z kiszonej kapusty, nie wody spod kapusty, ale sok ma być wyciśnięty z kapusty i on zawiera te korzystne bakterie, które też dodaje się do tych pokarmów, różnego rodzaju przyprawy, wskazywane nie tylko przez Hildegardę, ale teraz jest, trudno powiedzieć, moda, ale informacje wskazują, że te przyprawy są niezbędne w ogóle do wchłaniania zarówno witamin, jak i przyswajania witamin, jak i wchłaniania minerałów. A więc jeszcze raz powtórzę, to nie jest tylko bertram, hyzop, mięta, imbir z galgantem u Hildegardy, koper, także kozieradka, która również ma działanie oczyszczające na jelita, pokrzywa i oczywiście czosnek, który jest wskazany nie tylko jako smakowy preparat, produkt, ale zawierający bardzo dużo związków korzystnych dla zdrowia, w tym działających przeciwgrzybiczo, przeciwbakteryjnie. Inne wskazówki to oczywiście pełnoziarniste pieczywo, posypywanie potraw surowymi otrębami i wskazane są oczywiście wszystkie owoce, jagody, banany, brzoskwinie, jabłka, gruszki, także owoce suszone, olej lniany, wraz z koniecznością wypijania, zwłaszcza jak się przy jedzeniu dużej ilości warzyw i owoców, konieczne jest również picie co najmniej 2 litrów wody. Jak już mówiłam w jednym z poprzednich programów, do tego tej nowej piramidy żywieniowej, u podstawy tej nowej piramidy żywieniowej jest są ćwiczenia fizyczne, gimnastyka, spacery. To wszystko poprzez poprawę napięcia mięśni nóg, bioder, brzucha, mięśniówki gładkiej, jelita grubego. Poprawia również perystaltykę i przesuwanie pokarmów, czy strawionych pokarmów. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu jeszcze przypomnieć. Jest teraz okres wiosenno-letni. Można sobie świeże robić kwaszone warzywa. Polecam szczególnie tę kapustę, zarówno młodą, kwaszoną, i ten sok, który według diety pani doktor Budwik, ona wskazywała picie nawet 2 razy dziennie soku z kiszonej kapusty, który zawiera całą florę bakteryjną saprofityczną, która jest niezbędna i która według nowszych badań jest w tej chwili u wielu osób uszkodzona, czy to stosowaniem leków, czy antybiotyków, już nie mówiąc o tych wszystkich konserwantach. Bóg zapłaci za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę. Tak, słucham. Halo? Szczęść Boże, nie ma telefonu. Nie. Porady lekarskie, słucham.
Szczęść Boże, witam
Szczęść
panią
Boże.
Doktor.
Szczęść Boże pani.
Ja chciałam zapytać taką rzecz. Wnuczek, rok ma i 5 miesięcy, ma skazę, ma alergię pokarmową. Co można by mu dawać, czy z tych właśnie, to jak tam kozieradka, czy coś takiego, z takich rzeczy jak jakieś tam zioła, można takiemu dziecku podawać?
No właśnie myślę, że to musiałaby pani skonsultować z lekarzem pediatrą, dlatego że ja wiem, ja będąc na tych kursach Hildegardy, wiem, że można przewłogę, ale taką z mniejszą intensywnością podawać dzieciom gdzieś około 4 roku życia już. Natomiast półtoraroczne dziecko, proszę się zapytać jednak, bo takiemu dziecku no też za bardzo kiszonych rzeczy chyba nie można dawać. Tutaj by trzeba było się posłużyć bardziej jogurtem i tymi preparatami, które są w aptece, żeby odbudować tą florę jelitową. Zwłaszcza dzieci, którym się podaje antybiotyki, które są szczepione, mogą mieć zaburzenie rzeczywiście funkcjonalne śluzówki jelit, funkcji jelit, i to może być przyczyną, według tych nowych badań i obserwacji, może być przyczyną alergii, ale tutaj co do takiego 1,5-rocznego dziecka, nie jestem pediatrą, proszę się zapytać lekarza, co ewentualnie można było, w jaki sposób poprawić tą śluzówkę. I następny telefon jest.
Halo?
Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Ja chciałam się dowiedzieć właśnie, czy, bo ja jestem po chemii, mam jelita spalone, mam tak zwaną chorobę popromienną, tak mi ostatnio lekarz napisał. I nie mogę podobno w ogóle kapusty używać jako pokarmu. i świeżych warzyw czy owoców. Mhm. Nie wiem, czy to jest dobre zalecenie, czy nie.
Proszę pani, trudno mi jest powiedzieć, w jakim stanie są pani jelita. Niemniej jednak, jeśli pani nie może jeść kapusty, bo może tak być, kapusta działa wzdymająco, tam jeśli nie ma odpowiedniej ilości enzymów, to może pani rozcieńczać na przykład sok z kapusty, czy to słodkiej kapusty, tylko to musi być w zaleceniach są takie, żeby tą kapustę, czy świeżą, czy kiszoną, blendować, albo po prostu wyciskać sok tak jak w wyciskarce, czy w tych maszynach teraz z takimi wałkami do wyciskania soku. I można rozcieńczony sok pić. Na pewno uzupełni te niedobory. Tak samo jeśli, no ja już powtarzałam tą wszewłogę górską, która według świętej Hildegardy jest najlepszym środkiem do regeneracji jelit. To jest, tam jest nie tylko wszewłoga, ale inne te przyprawy, które razem z gruszkami, z miodem się przyjmuje i doprowadza do regeneracji ściany jelit. Ale jeśli pani nie może jeść kapusty, to ja proponuję ten sok z kapusty, wyciskany sok z kapusty, nie woda spod kapusty, tylko sok z kapusty zalecała pani, jak już mówiłam, pani doktor Budwik, rano i wieczorem chorym nowotworowym, przed tą dietą z olejem lnianym i twarogiem, z warzywami i owocami. Także myślę, że może pani sobie taką kurację zafundować. Tak, jest następny telefon, słucham.
Szczęść Boże. Szczęść mam Boże. Pytanie. Mój syn ma bardzo mocno zaburzoną florę bakteryjną.
Jaką ma? Zaburzoną?
Bardzo, bardzo mocno, tak. Mhm. I jest po wielu tam probiotykach i mocnej diecie, bo ma również alergie pokarmowe. Mhm. I bardzo trudno jest nam tą florę bakteryjną odbudować. Mhm. I pani sugerowała kiszoną kapustę, ale dodatkowo syn ma nietolerancję histaminy. Mhm. A kiszona kapusta zawiera bardzo dużo tej histaminy. Co innego mogłoby być z takiego pożywienia, które by naturalnie odbudowała tą florę?
Proszę pani, ja pani radzę spróbować wszewłogę górską, kupić w centrum Hildegardy, ewentualnie jogurty. Jeśli nie może jeść kapusty. Tak, to już zakończymy. Dziękuję. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.